Dziś w programie. O miejscach związanych z antykomunistyczną konspiracją w Warszawie. O pracach poszukiwawczych na terenie dawnego więzienia Mokotowskiego. Powiemy także, jak rolnicy walczyli o legalizację swojego związku zawodowego. W 1980 roku o swoje prawa upomnieli się nie tylko robotnicy. Upomnieli się o nie także rolnicy.
Już we wrześniu 80 roku w wioskach zaczęły powstawać pierwsze koła Solidarności. W zależności od regionu one różnie się nazywały. Solidarność Chłopska, Solidarność Wiejska, Niezależni Producenci Rolni. I już pod koniec września został złożony pierwszy wniosek do sądu o rejestrację Solidarności Rolniczej. I władze komunistyczne odmówiły tej rejestracji.
W styczniu 1981 roku rozpoczęły się strajki chłopskie. 19 lutego 1981 roku podpisane zostały tak zwane porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie. Władze zobowiązały się do zagwarantowania nienaruszalności prawa własności chłopskiej ziemi, wolności w obrocie ziemią i zrównania praw rolników indywidualnych z prawami gospodarstw państwowych. W konsekwencji, po kilkumiesięcznej walce, 12 maja 1981 roku został zarejestrowany Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność.
12 maja to już wiedzieliśmy, że władza po tych protestach w Bydgoszczy, rada nie rada, podjęła decyzję, że ten związek będzie zarejestrowany. Były olbrzymie tłumy. Pamiętam to hasło, jak nas zarejestrujecie, chleb szynką jeść będziecie.
Do Warszawy zjechało około 20 tysięcy rolników z całej Polski, którzy oczekiwali na decyzję, jaka zapadnie przed Sądem Najwyższym. Oczekiwali w napięciu, licząc na to, że rzeczywiście władza tym razem się ugnie i związek zawodowy zostanie zarejestrowany. Tak się stało. Ten moment wyjścia przedstawicieli Solidarności Rolników Indywidualnych, którzy wynoszą na swoich ramionach Jana Kułaja, młodego chłopaka z Cieszacina pod Jarosławiem, z ówczesnego województwa przemyskiego, który właściwie już na strajku rzeszowskim został okrzyknięty takim chłopskim polskim Wałęsą. Zapanował entuzjazm, rzeczywiście zapanowała radość, nie tylko wśród tych 20 tysięcy, ale także wśród chłopów i osób jakby związanych z tym niezależnym ruchem w całej Polsce. Co było istotne, chłopi chcieli mieć organizację, która będzie reprezentować ich rzeczywiste interesy i wierzyli, że powstanie Solidarności Rolniczej spowoduje też jakby lawinę przemian na polskiej wsi. Ta wiara oczywiście była właściwa, no, stan wojenny to zahamował.
Po wprowadzeniu stanu wojennego związek został zdelegalizowany. Ponownie został zarejestrowany w kwietniu 1989 roku. Teka edukacyjna o wieś polską wolną, niezależną, samorządną od PSL do NSZZ-RI Solidarność 1944-1989. To publikacja przeznaczona dla szkół ponadpodstawowych. Stanowi uzupełnienie nieobecnych w podręcznikach szkolnych informacji na temat antykomunistycznego oporu społecznego mieszkańców polskiej wsi w latach 1944-1989. Materiały edukacyjne przygotowane przez pracowników delegatury IPN w Bydgoszczy są dostępne w internecie. Więcej informacji na stronie www.ipn.gov.pl. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę O wolną wieś i wolną Polskę. Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników i Niezależna Działalność Środowisk Chłopskich w latach 1982-1989 pod redakcją Cecylii Kuty i Michała Wenklera. Wprowadzenie stanu wojennego zmusiło do zejścia do podziemia także działaczy Solidarności Rolników Indywidualnych. Na publikację składa się część artykułów przybliżających, jak o zniesienie stanu wojennego i powrót do porozumień sierpniowych walczyła Solidarność Wiejska. Specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN rozpoczęli kolejny etap prac poszukiwawczych na terenie dawnego więzienia Mokotowskiego w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 37.
Po raz pierwszy rozpoczęliśmy tutaj pracę w momencie, kiedy istniał jeszcze areszt, kiedy byli tutaj osadzeni w 2016 roku. Od tamtego czasu jesteśmy tutaj już po raz kolejny i dzisiejsze nasze działania mają na celu doprowadzenie do przebadania kolejnego już obszaru. Efektem tych naszych dotychczasowych kilkuletnich już działań było odnalezienie na różnym obszarze, w różnych miejscach tego obiektu szczątków ponad 30 osób. To są ci, którzy byli zabici przez Niemców w czasie wojny, w okresie Powstania Warszawskiego, ale także ci, którzy zmarli bądź zostali zabici przez komunistów już po 1945 roku. Przed nami jeszcze konieczność przebadania dwóch obszarów. Ten pierwszy, przy którym w tej chwili stoimy, to jest teren pawilonu, do niedawna pawilonu N, pawilonu dla szczególnie niebezpiecznych. I drugi obszar znajdujący się od strony ulicy Rakowieckiej pod parkingiem. Dopiero wówczas po przebadaniu tych obu miejsc będziemy mogli powiedzieć, że cały teren został przebadany. Dopóki tych działań nie skończymy, nie możemy powiedzieć, że nie ma tutaj już żadnych szczątków ludzkich. Taka była dramatyczna historia, że szczątki grzebano w różnych miejscach, a o tym, że były tutaj przez wiele lat po wojnie odnajdywane, wiemy z relacji byłych osadzonych, ale także z pewnych dokumentów jeszcze w latach 70. i 80. na różnej przestrzeni więzienia odnajdywano tutaj przy wykonywaniu różnych działań o charakterze gospodarczym, odnajdywano tutaj szczątki ludzkie. Cały ten teren zielony, widać jak duży, został przez nas przebadany, a to jest ten pierwszy z 2016 roku. Tego obszaru do działań jest już naprawdę niewiele. To jest przede wszystkim miejsce, przy którym w tej chwili stoimy i ten teren dużego parkingu. A to jest zaznaczony na żółto obszar naszych planowanych działań na te najbliższe dwa tygodnie. Obszar, na którym dzisiaj jesteśmy, przy którym będziemy pracowali, to obszar, gdzie wybudowano ten budynek, ale kilkanaście lat temu. I z relacji, które posiadamy, wiemy, że w czasie jego budowy były tutaj odnajdywane szczątki ludzkie. Nasze działania potwierdzą albo też zanegują prawdziwość tej informacji. Biorąc pod uwagę, że w najbliższym czasie, wierzymy, że w nieodległym czasie, powstanie tutaj już muzeum w nowym kształcie architektonicznym, a więc w tym wyłonionym wyniku konkursów, a jego założeniem jest to, że na terenie więzienia powstanie muzeum, ale powstaną także nowe obiekty. Te nowe obiekty to są cztery wieże zlokalizowane w czterech różnych miejscach. Żeby je postawić, najpierw musimy mieć pewność, że w miejscu przyszłych prac nie ma już żadnych szczątków ludzkich.
Półtora roku temu w placówce przy ulicy Strzeleckiej 8 zaprezentowaliśmy wszystkim warszawiakom czerwoną mapę Warszawy. Mapę miejsc związanych z działalnością komunistycznego aparatu represji, pokazujące te miejsca, w których torturowano, mordowano ocalałych z Powstania Warszawskiego mieszkańców stolicy. Kolejnym etapem naszych badań dotyczących najnowszej historii Warszawy jest konspiracyjna mapa Warszawy, a mianowicie ukazanie tych wszystkich miejsc, które związane są z działalnością antykomunistycznego podziemia niepodległościowego na terenie stolicy. Tak się bowiem składa, że upadek Powstania Warszawskiego i zagłada większości dzielnic stolicy Polski nie oznaczała definitywnego końca zaangażowania w działalność niepodległościową ocalałych jej mieszkańców. Pamiętajmy o tym, że ocalała w większości cała prawobrzeżna część Warszawy, czyli Praga. Ocalały również fragmenty dzielnic Śródmieścia, Mokotowa, Ochoty, Żoliborza, Bielan. I w tych to dzielnicach ulokowały się owe szczątkowe już placówki polskiej konspiracji niepodległościowej. Niezwykle ciekawą kategorią są miejsca różnych firm bądź też warsztatów, które stanowiły przykrywkę dla różnych struktur konspiracyjnych. I mamy na przykład takie miejsce przy ulicy Chmielnej 53-55, gdzie w warsztatach samochodowych o nazwie Autotechnika znalazło swoje miejsce Grupa Osłonowa Komendy Obszaru Centralnego Zrzeszenia WiN. Na Karolkowej 26-26A podobne warsztaty samochodowe prowadziła z kolei struktura o kryptonimie Cerownia, wchodząca w skład sieci wywiadu Pralnia 2, a później Liceum. Placówka zajmująca się działalnością kontrwywiadowczą, a w 1945 roku również stanowiąca grupę osłonową szefa pierwszego zarządu głównego zrzeszenia WiN, czyli pułkownika Jana Rzepeckiego. To tam stacjonował oddział Jana Kosowicza-Ciborskiego, w pełni umundurowany, poruszający się pojazdami wojskowymi i właśnie w tych warsztatach samochodowych miał swoją bazę. Mamy wreszcie w Warszawie kilka miejsc, w których znajdowały się jedne z ostatnich drukarni ocalałych z Powstania Warszawskiego, a mianowicie przy ulicy Targowej 47, drukarnia Obozu Polski Walczącej, organizacji piłsudczykowskiej, która to drukarnia została użyczona delegaturze sił zbrojnych na kraj. Mamy drukarnię w budynku gimnazjum graficznego przy ulicy Konwiktorskiej 2. I wreszcie ostatnia drukarnia, która funkcjonowała aż do grudnia 1946 roku na warszawskim Gocławiu, na ulicy Komorskiej, obsługiwana przez Stanisława Lubuśkę Daniela. Mamy wreszcie w Warszawie szereg placówek będących skrzynkami kontaktowymi organizacji terenowych, które poprzez właśnie te skrzynki kontaktowały się z dowództwem tego głównego nurtu paakowskiego działającego na terenie Warszawy i jego bezpośrednich przedmieść. I tutaj możemy wymienić taką skrzynkę kontaktową organizacji lubelskiej przy ulicy Górnośląskiej 16, taką skrzynkę kontaktową organizacji białostockiej przy ulicy Targowej 56. Te wszystkie miejsca, o których powiedziałem, są pewnym początkiem drogi odtwarzania owej mapy konspiracji antykomunistycznej na terenie stolicy Polski. Tych miejsc w tej chwili mamy ustalonych ponad setkę, ale z całą pewnością stanowi to początek naszej drogi. I stąd mój apel do słuchaczy, do widzów tego programu, ażeby przekazywać do Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Warszawie, czy też do placówki, do Izby Pamięci przy ulicy Strzeleckiej 8. Wszelkie informacje potwierdzające istnienie lokali konspiracyjnych związanych z konspiracją niepodległościową, tej o wymiarze antykomunistycznym, działającej po 1945 roku w stolicy.
12 maja 1981 roku doszło do rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. O okolicznościach powstania rolniczych struktur związkowych dowiecie się Państwo z licznych artykułów opublikowanych w portalu przystanekhistoria.pl. Obok tekstów historycznych znajdziecie tu Państwo również materiały audio i wideo opowiadające o historii rolniczego ruchu związkowego. Wśród artykułów, które szczególnie Państwu polecam, są teksty dotyczące m.in. roli i znaczenia kardynała Stefana Wyszyńskiego dla powstającego ruchu związkowego, a także teksty opowiadające o tym, w jaki sposób komunistyczne władze planowały swoje działania dezintegracyjne, zmierzające do tego, by nie doszło do spotkania 8 marca w Poznaniu, a także do tego, by nie doszło do rejestracji Związku 12 maja. Zapraszam Państwa do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w portalu przystanekhistoria.pl dotyczącymi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.